Poland is coming home. Nic o was, bez was.
Chciałbym osobiście poprosić naród serbski o przebaczenie. Te słowa wypowiedział prezydent Miloš Zeman i dodał, że w ten sposób pozbył się wieloletniej traumy, a jego zdaniem pokuta ma działanie wyzwalające. W ten sposób prezydent Czech w maju 2021 roku w Pradze przeprosił serbskiego prezydenta Aleksandara Vučića za natowskie bombardowania Jugosławii w 1999 roku. Wiosną 1999 roku Miloš Zeman był premierem rządu, który zdecydował o udziale w specjalnej operacji wojskowej NATO. Republika Czeska, podobnie jak Polska i Węgry, w tym samym roku wstąpiły do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Prezydent Vučić podziękował prezydentowi Zemanowi za jego słowa. Powiedział, że ani on, ani naród serbski nigdy ich nie zapomną. 24 marca 1999 roku rozpoczęły się masowe, bezprawne bombardowania Jugosławii przez wojska NATO. Bombardowania te trwały 78 dni. Nie miały żadnych podstaw w prawie międzynarodowym, ani nie były zaaprobowane przez Radę Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. Wojska Stanów Zjednoczonych i ich sojusznicy dokonali około 23 tysięcy lotów bojowych i zrzucili około 28 tysięcy bomb, które dosięgnęły wielu obiektów cywilnych. NATO swoje bombardowania określało mianem interwencji zbrojnej, a nie wojny. Amerykanie stali się protoplastami terminu takiego jak specjalna operacja wojskowa. Od czasów II wojny światowej Stany Zjednoczone konsekwentnie nie wypowiadają wojen, omijając tym samym prawo międzynarodowe. Często stosują kłamliwe określenia takie jak misja stabilizacyjna, które zastępują termin wojny napastniczej. W ślady USA poszły także inne państwa. Od tego czasu rozpoczęło się amerykańskie niszczenie równowagi sił w Europie i w pozostałych częściach świata. Wróćmy jednak do roku 1999. Bombardowanie cywilów w Jugosławii oparte było na ważnym modus operandi amerykańskich tajnych służb, które rzutowało na kolejne dekady amerykańskiej polityki zagranicznej. 15 stycznia 1999 roku we wsi Raczak w centralnym Kosowie odkryto grób 45 Albańczyków. William Walker, amerykański kierownik misji Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, oskarżył o ludobójstwo Serbów, nie mając na to żadnych dowodów. William Walker to członek Council on Foreign Relations, do którego w przeszłości należał także Zbigniew Brzeziński. To wpływowy amerykański ośrodek ekspercki. Walker pełnił funkcję ambasadora amerykańskiego w Salwadorze, gdzie był oskarżony o organizowanie fałszywych operacji humanitarnych w jednej z baz lotniczych. 17 stycznia 1999 roku Stany Zjednoczone zaczęły domagać się w trakcie posiedzenia Rady NATO zbombardowania Belgradu w odwecie za wydarzenia w Raczaku. W tym czasie władze jugosłowiańskie utrzymywały, że incydent został zaaranżowany przez organizację o nazwie Armia Wyzwolenia Kosowa po to, aby zdobyć poparcie NATO. UCK, czyli Armia Wyzwolenia Kosowa, miała na koncie liczne przestępstwa, przemyt narkotyków, tworzenie siatek prostytucji, mordowanie ludności cywilnej. W ramach tajnych operacji amerykańskie i brytyjskie służby wywiadowcze udzielały UCK wsparcia militarnego technicznego, finansowego, logistycznego i politycznego. Tak zwana Armia Wyzwolenia Kosowa postanowiła wywołać wrażenie czystek etnicznych, aby zmusić ludność cywilną do masowego opuszczania swoich domów. To oddziaływało potężnie na zachodnie media i na opinię publiczną w tych krajach. 24 marca 1999 roku rozpoczęły się bombardowania NATO. Wojska natowskie użyły blisko 1400 bomb kasetowych, zawierających ponad 280 tysięcy ładunków. Amunicja kasetowa jest jednym z najbardziej śmiercionośnych rodzajów broni. Bomby kasetowe są szczególnie niebezpieczne dla cywilów. Stosowanie amunicji kasetowej jest zabronione konwencją międzynarodową od 2008 roku. Konwencję podpisało ponad 100 państw. Według oficjalnych danych ofiary natowskich bombardowań to około 2000 cywilów, w tym wiele dzieci. NATO bombardowało zakłady przemysłowe, lotniska, drogi, stacje telewizyjne i radiowe, linie i stacje kolejowe, mosty, elektrownie, budynki poczty i inne obiekty istotne z punktu widzenia życia ludności cywilnej. Bombardowanie tych obiektów było pogwałceniem artykułu 14 protokołu z 1977 roku do konwencji genewskiej zakazującego atakowania obiektów niezbędnych do przeżycia ludności cywilnej. Władze jugosłowiańskie oszacowały straty materialne na ponad 100 miliardów dolarów. Jeszcze w 1999 roku gazeta Berliner Zeitung, powołując się na wysokich urzędników OBWE, napisała, iż w Raczaku nie doszło do żadnej masakry, a do albańskiej inscenizacji. Ta sama gazeta w marcu roku 2000 znalazła się w posiadaniu kopii 40 protokołów sekcji zwłok dokonanych przez lekarzy z Finlandii. Znajdowały się w nich twierdzenia, iż tezę o masakrze w Raczaku należy uznać za nieudowodnioną. Dla Stanów Zjednoczonych istotne było znaczenie geopolityczne bombardowania Jugosławii. Po rozpadzie Związku Radzieckiego i rozwiązaniu Układu Warszawskiego, a potem po rozszerzeniu NATO na wschód, Amerykanie odbili z rąk Rosjan kluczowy obszar Heartlandu. Na obszarze Międzymorza pozostawała jednak Jugosławia, w której Rosja miała nadal swoje wpływy. Dlatego Jugosławia była systematycznie rozbijana od wewnątrz przez kilka lat, a w roku 1999 USA zadały ostateczny cios, atakując resztkę Jugosławii z Serbią. Jugosławia przestała istnieć. Rosja została wypchnięta z tamtego regionu, a zbałkanizowany obszar dostał się pod kontrolę amerykańską. Waszyngton uzyskał dostęp do lotnisk, baz i poligonów w Bośni i Hercegowinie, Kosowie czy Macedonii. Osobna sprawa to polityka gospodarcza ówczesnego prezydenta Jugosławii Slobodana Miloševića. Prowadzona przez niego polityka socjalistyczna była sprzeczna z agresywnie forsowanym przez USA ustrojem kapitalistycznym. Warto odnotować, że w tamtym czasie ponad 700 tysięcy jugosłowiańskich firm pozostawało własnością państwa i większość z nich zarządzana była przez komitety pracowniczo-kierownicze. NATO uzyskało na jakiś czas potwierdzenie swojej wiarygodności. Agresywny sojusz przez wojnę napastniczą uzyskał potwierdzenie dominującej roli Zachodu w kształtowaniu ładu międzynarodowego w Europie. Według najszerszej definicji interwencji wojskowej stosowanej przez samych Amerykanów, Stany Zjednoczone w latach 1776-2023 przeprowadziły prawie 400 interwencji wojskowych, z czego połowa miała miejsce od roku 1950, a ponad 25% miało miejsce w okresie po zimnej wojnie. Sami Amerykanie przyznają, że skala okrucieństw i bestialstwa wojennego rozpętanego przez Stany Zjednoczone jest niewyobrażalna. Amerykańska uczelnia Brown University w ramach prowadzonego projektu naukowego Costs of War, czyli koszty wojny, podaje, że tylko po 11 września 2001 roku w wyniku wywołanych przez Stany Zjednoczone wojen co najmniej 940 tysięcy osób zginęło w wyniku bezpośredniej przemocy wojennej. Byli to zarówno żołnierze wszystkich stron konfliktów, jak i niewinni cywile, dziennikarze i pracownicy organizacji humanitarnych. Kilkukrotnie razy więcej zginęło pośrednio w tych wojnach z powodu skutków ubocznych, takich jak niedożywienie, uszkodzona infrastruktura czy degradacja środowiska. Ponad 432 tysiące cywilów zginęło w wyniku bezpośredniej przemocy w wyniku rozpętanych przez Stany Zjednoczone konfliktów. Szacuje się, że w strefach objętych działaniami wojennymi po 11 września 2001 roku zginęło pośrednio między 3 600 000 a 3 miliony 800 tysięcy ludzi, co zwiększa łączną liczbę ofiar śmiertelnych do co najmniej 4,5 do 4 milionów 700 tysięcy istnień ludzkich. W wojnach tych zginęło około 8 tysięcy Amerykanów, amerykańskich żołnierzy i pracowników cywilnych wojska. W wyniku amerykańskich wojen wszczętych po 11 września 2001 roku w Afganistanie, Pakistanie, Iraku, Syrii, Libii, Jemenie, Somalii i na Filipinach zostało wysiedlonych aż 38 milionów ludzi. Rząd Stanów Zjednoczonych prowadzi działania zbrojne nazywane przez oficjeli z Waszyngtonu antyterrorystycznymi w 85 krajach, znacznie rozszerzając wojnę na cały świat. Mimo dominującej w Stanach Zjednoczonych retoryki o zagrożeniu zmianami klimatycznymi i w związku z tym narracji o konieczności podejmowania różnych, często restrykcyjnych uregulowań w życiu społecznym i gospodarczym, to właśnie wojny rozpętane przez Amerykanów po 11 września znacząco przyczyniły się choćby do emisji gazów cieplarnianych. Departament Obrony Stanów Zjednoczonych jest obecnie jednym z największych emitentów dwutlenku węgla na świecie. Poza tym, wbrew twierdzeniom amerykańskich ideologów perorujących o obronie praw człowieka jako integralnym elemencie polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych, to właśnie polityka tego kraju i rozpoczęte przez nią wojny pogłębiły erozję swobód obywatelskich i praw człowieka zarówno w samych Stanach Zjednoczonych, jak i poza ich granicami. Koszty ludzkie i gospodarcze tych wojen będą trwać przez dziesięciolecia, a niektóre koszty, takie jak na przykład finansowe opieki nad inwalidami, osiągną szczyt dopiero w połowie obecnego stulecia. Większość funduszy rządu Stanów Zjednoczonych przeznaczonych na odbudowę Iraku i Afganistanu przeznaczono na uzbrojenie sił bezpieczeństwa w obu krajach. Duża część pieniędzy przeznaczonych na pomoc humanitarną i odbudowę społeczeństwa obywatelskiego została utracona w wyniku oszustw, marnotrawstwa i różnych nadużyć. Sam koszt wojen po 11 września w Iraku, Afganistanie, Pakistanie, Syrii i innych miejscach wynosi około 8 bilionów dolarów. Nie obejmuje to przyszłych kosztów odsetek od pożyczek zaciągniętych na potrzeby wojen. Znaczące są również skutki dla gospodarki amerykańskiej i sojuszników Stanów Zjednoczonych obejmujące utratę miejsc pracy i podwyżki stóp procentowych. Amerykańscy decydenci rzadko rozważali alternatywy dla wojen wszczynanych po 11 września. Amerykańska strategia z zasady stała się agresywna i militarystyczna, co widać także w naciskach na sojuszników, aby zwiększali i tak potężne już wydatki na zbrojenia. 10 lat po upadku Związku Radzieckiego Stany Zjednoczone poczuły, że są u szczytu swojej potęgi. W tym jednobiegunowym momencie administracja amerykańska nie chciała już być ograniczana przez reguły Karty Narodów Zjednoczonych. Dwie dekady okupacji Afganistanu przez wojska amerykańskie i ich sojuszników kosztowały bilion dolarów, życie ponad 2300 żołnierzy amerykańskich, ponad 3,5 tysiąca żołnierzy tzw. koalicji, w tym 44 żołnierzy polskich i grubo ponad 70 tysięcy afgańskich cywilów. 31 sierpnia 2021 roku przeszedł do historii jako ostatni dzień przegranej przez Stany Zjednoczone wojny z Afganistanem. Talibowie powrócili do władzy. Przez 20 lat próbowano zmienić afgańską mentalność, budować nowoczesną infrastrukturę, zaszczepiać wartości tak zwanego społeczeństwa obywatelskiego. Efektem tych naiwnych prób było jedynie umacnianie się lokalnych klanów. A przecież siły koalicyjne okupujące Afganistan posiadały sprzęt pozwalający na błyskawiczną eliminację wroga. Tak się jednak nie stało. Zawsze jakieś regiony były zajęte przez talibów. Pytanie dlaczego? Pytanie, czy w ogóle kiedykolwiek chodziło o to, żeby tę wojnę wygrać? Brzmi to okrutnie i nieludzko, ale Afganistan stał się poligonem doświadczalnym dla wojsk NATO. Eksperymentowano z nową bronią, sprawdzano nowe rozwiązania taktyczne, szkolono żołnierzy, eksperymentowano z logistyką. Grube żniwa zbierał amerykański przemysł zbrojeniowy. Tej wojnie Amerykanie zawdzięczają przetestowanie w warunkach bojowych nowych technik medycznych, technologii informatycznych i komunikacyjnych, zdolności rakietowych, a także eksperymenty z zastosowaniem dronów i komunikacji satelitarnej. O tym wszystkim świadczy 91 731 wojskowych dokumentów opublikowanych w dniu 25 lipca 2010 roku przez serwis internetowy WikiLeaks. Udział Wojska Polskiego w tej wojnie rozpętanej przez Stany Zjednoczone przyniósł 869 osób poszkodowanych, zarówno żołnierzy, jak i pracowników cywilnych wojska, z czego rannych zostało 361 osób, a zabitych 44. Amerykański dziennik Washington Post w listopadzie 2005 roku opublikował wyniki dziennikarskiego śledztwa, które wskazywało na istnienie tajnych więzień prowadzonych przez CIA poza granicami Stanów Zjednoczonych, więzień, w których dochodziło do notorycznego łamania praw człowieka. Prezydent Stanów Zjednoczonych George W. Bush podczas przemówienia wygłoszonego 6 września 2006 roku potwierdził istnienie tych więzień. W raporcie Unii Europejskiej, przyjętym 14 lutego 2007 roku większością Parlamentu Europejskiego, stwierdzono, że CIA wykonała 1245 lotów i że istnieją niezbite dowody na to, że w Polsce i w Rumunii funkcjonowały tajne ośrodki nielegalnego przetrzymywania i torturowania więźniów. Po latach zaprzeczania temu faktowi, dopiero w 2014 roku Polska potwierdziła, że była gospodarzem takiego nielegalnego procederu. Polska prokuratura wszczęła śledztwo w marcu 2008 roku, a powołani przez nią biegli potwierdzili, że metody stosowane przez funkcjonariuszy CIA były torturami i nieludzkim traktowaniem. Więzienie działało w ośrodku kształcenia kadr wywiadu w Starych Kijkutach, niedaleko Szczytna w województwie warmińsko-mazurskim. Decyzję o umorzeniu trwającego blisko 20 lat postępowania w śledztwie na temat tajnego więzienia CIA, które funkcjonowało za wiedzą i zgodą polskiego rządu, prokuratura podjęła w roku 2020. Stało się tak, pomimo że stopniowo na jaw wychodziły kolejne fakty, a kulminacją tych wydarzeń okazał się raport Senatu USA dotyczący stosowania tortur przez CIA, w którym ujawniono, że oficerowie agencji wywiadu za udostępnienie ośrodka w Starych Kijkutach otrzymali wynagrodzenie liczone w milionach dolarów. Zarówno ówczesny prezydent Aleksander Kwaśniewski, jak i ówczesny premier Leszek Miller początkowo szli w zaparte i zaprzeczali faktom. Mimo tego, że według raportu Rady Europy CIA miała w latach 2003-2005 organizować tajne więzienia w Polsce i w Rumunii, w których przetrzymywano osoby podejrzewane o terroryzm. Z czasem Aleksander Kwaśniewski przyznał się do tego błędu.
Stare kiejkuty, to mnie interesuje. Czy z perspektywy czasu, ja rozumiem ten kontekst i pan ma oczywiście rację i prawo mówić o kontekście, ale czy z perspektywy czasu pan jednak nie uważa, że strasznie daliście się wpuścić w Malię?
No wie pan, dzisiaj bym pewno tej decyzji, wiedząc to wszystko, co wiem, nie podjął. Pewne. Amerykanie przekroczyli jakiekolwiek granice, natomiast popełniliśmy błąd, prawdopodobnie godząc się na tego rodzaju ich zachowania, że odbywają się całkowicie poza naszą kontrolą. Natomiast nauka, jaka płynie z tego, to jest to, co dzisiaj bym dedykował współczesnej władzy, nawet z tak niezwykle potrzebnym partnerem strategicznym, jaki są Stany Zjednoczone, zasada ograniczonego zaufania musi obowiązywać.
Jednak nikt z decydentów na szczeblu administracji państwowej ani kierownictwa służb specjalnych nigdy nie poniósł odpowiedzialności karnej za to ewidentne złamanie prawa polskiego i międzynarodowego. W latach 2011 i 2013 dwóch z najprawdopodobniej kilkudziesięciu osób nielegalnie przetrzymywanych w Starych Kiejkutach złożyło przeciwko Polsce skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Miażdżący dla Polski wyrok zapadł w roku 2014. Trybunał uznał, że polskie władze zgodziły się na tajne więzienie CIA i przymknęły oczy na torturowanie więźniów, a także Trybunał przyznał skarżącym odszkodowania wynoszące po 100 tysięcy euro. Ówczesnemu szefowi wywiadu Zbigniewowi Siemiątkowskiemu postawiono zarzuty przekroczenia uprawnień i naruszenia prawa międzynarodowego poprzez zezwolenie na nielegalne przetrzymywanie i torturowanie ludzi. Zakaz tortur jest w polskiej konstytucji prawem, którego nie można w żaden sposób ograniczać. Nie ma tu więc mowy o polskiej racji stanu, a co najwyżej racji stanu Stanów Zjednoczonych, które zresztą odmówiły współpracy z polskim wymiarem sprawiedliwości, co z kolei uniemożliwiło postawienie zarzutów oficerom CIA, którzy byli bezpośrednimi sprawcami tortur w Starych Kiejkutach. Warto dodać, że przez ostatnie 20 lat Stany Zjednoczone nie były w stanie zebrać dostatecznych dowodów, żeby skazać dwóch domniemanych terrorystów, którzy wygrali swoje sprawy przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, Al-Nashiriego i Abu Zubaydę, a temu drugiemu do tej pory nie postawiono nawet zarzutów. Wyrok, jaki wydał w 2014 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka, jest znamienny. Uwzględniając przedstawione dowody, Trybunał doszedł do wniosku, że zarzuty skarżących dotyczące ich przetrzymywania w Polsce były wystarczająco przekonywujące. Trybunał stwierdził, że Polska współpracowała przy przygotowywaniu i wykonywaniu operacji CIA dotyczących wydawania tajnego przetrzymywania i przesłuchiwania na swoim terytorium. Trybunał orzekł, że władze Rzeczypospolitej Polskiej powinny były wiedzieć, że umożliwiając CIA zatrzymywanie skarżących na swoim terytorium, naraża ich na poważne ryzyko traktowania niezgodnego z konwencją w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania. Konwencja ta została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu 10 grudnia 1984 roku. W obu przypadkach Trybunał orzekł, że Polska nie wywiązała się z obowiązku wynikającego z artykułu 38, czyli obowiązku zapewnienia wszelkich niezbędnych ułatwień dla skutecznego przeprowadzenia dochodzenia. Trybunał stwierdził ponadto, że w obu przypadkach doszło do naruszenia artykułów 3, 5, 6, 8 i 13 konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur. Naruszono zakaz tortur oraz nieludzkiego lub poniżającego traktowania, naruszono prawo do wolności i bezpieczeństwa, prawo do rzetelnego procesu sądowego, prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego i prawo do skutecznego środka odwoławczego. Władze w Warszawie, pod dyktando amerykańskie, dopuściły zatem, żeby na terytorium Polski w okrutny sposób torturowano ludzi, którym do tej pory nie udowodniono winy. Dopuściły do złamania konstytucji i wszelkich standardów prawnych, stając się antybohaterem międzynarodowej afery. Rodzi się zatem pytanie, czy tak daleko idąca wasalizacja służb w Polsce przez amerykański wywiad nie stała się parawanem dla poczucia bezkarności przez funkcjonariuszy i żołnierzy służb specjalnych nad Wisłą. Do stawiania takich pytań skłaniają informacje o kolejnych aferach, które docierają do opinii publicznej. W 2014 roku ujrzała światło dzienne afera ze zniknięciem z agencji wywiadu ponad miliona złotych. O przywłaszczenie tych pieniędzy formalnie zostali oskarżeni dwaj mężczyźni. Jeden to funkcjonariusz wywiadu, a drugi to jego informator. Prokuratura wysłała do sądu akt oskarżenia, w którym dwaj mężczyźni są oskarżani o przywłaszczenie w latach 2003-2012 około 1,5 miliona złotych na szkodę agencji wywiadu. W roku 2020 opinia publiczna w Polsce została poinformowana o aferze pedofilskiej, w której miał brać udział Paweł W. do 2015 roku pełniący funkcję wiceszefa agencji wywiadu. Prokuratura okręgowa w Warszawie poinformowała, że Paweł W. usłyszał zarzut pedofilii, który obejmuje działanie sprawcy na przestrzeni 2 lat. W roku 2022 ówczesny szef agencji wywiadu Piotr Krawczyk podał się do dymisji. Oficjalnie z powodów osobistych, nieoficjalnie obciążała go sprawa zakupu respiratorów od handlarza bronią i jego tajemniczej śmierci. To pokłosie skandalu związanego ze śmiercią handlarza bronią Andrzeja Izdebskiego, od którego w kwietniu 2020 roku Ministerstwo Zdrowia zakupiło 1200 respiratorów. Respiratory celowo miały zostać kupione za kwotę wielokrotnie przekraczającą ich wartość, by służby mogły w ten sposób uzyskać pieniądze na swoje nielegalne operacje. Izdebski nie oddał całości zaliczki, jaką otrzymał na respiratory, i wyjechał z kraju. 20 czerwca zmarł w Tiranie. Miały wiedzieć o tym służby, ale nie wiedziała ani policja, ani prokuratura, która wydała za Izdebskim list gończy. Ciało handlarza skremowano 4 lipca w Łodzi. Kremacji nie poprzedziła jednak identyfikacja zmarłego. Polskich śledczych nie było ani w Tiranie, ani w zakładzie pogrzebowym w Łodzi, gdzie tuż po przywiezieniu zwłok do Polski odbyła się kremacja. Stopniowa amerykanizacja polskiej racji stanu, podporządkowywanie polskich interesów narodowych polityce hegemonicznej USA rozpoczęła się już na przełomie lat 80. i 90. XX wieku. Na przełomie czerwca i lipca roku 1990 w ośrodku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Magdalence doszło do historycznego spotkania delegacji amerykańskiej i polskiej. Na czele delegacji CIA stał Paul Redmond, zastępca dyrektora operacyjnego CIA do spraw ZSRR i Europy Wschodniej. Delegacji MSW przewodniczył Krzysztof Kozłowski. Przy powitaniu gości Kozłowski powiedział: pragniemy długofalowej, owocnej i konkretnej współpracy z CIA. Zmierzając do Europy, napotykamy na nieznane problemy i zagrożenia. Liczymy, że współpraca z CIA pomoże nam problemy rozwiązać, a bariery pokonywać. Oczekujemy na konkretne wyniki we współpracy w zakresie zwalczania międzynarodowego terroryzmu. W świetle zobowiązań rządu polskiego dotyczących transferu Żydów ze Związku Radzieckiego mamy świadomość zagrożeń terrorystycznych. Spotkanie to stało się podstawą kształtowania nowych kierunków działalności wywiadu, który kontynuował w stanie kadrowym praktycznie niezmienionym, bez większych przeszkód, swoją działalność. Nowy, stary wywiad PRL III RP miał kontynuować swoje zainteresowania Niemcami i rozpocząć ekspansję operacyjną na wschodzie. Z reorientacją polskiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa pod dyktando CIA związane były dwie operacje, operacja Samum i operacja Most. Ta pierwsza związana była z pomocą amerykańskim funkcjonariuszom wywiadu prowadzącym działalność przestępczą w Iraku. Druga polegała na obsłudze przez polskich żołnierzy, funkcjonariuszy i urzędników korytarza powietrznego dla Żydów przerzucanych ze Związku Radzieckiego do Izraela. Odbywało się to wszystko z narażaniem polskich placówek dyplomatycznych na atak ze strony bliskowschodnich organizacji terrorystycznych. Dla przykładu, aparat państwowy Węgier, w tym węgierskie służby specjalne, nie zgodziły się na przeprowadzenie takiej operacji. Natomiast premier Tadeusz Mazowiecki podczas swojej wizyty w Stanach Zjednoczonych oficjalnie oświadczył na spotkaniu z przedstawicielami środowisk żydowskich, że Polska przejmie zadania, jakie oficerowie CIA chcieli powierzyć Węgrom. To był kolejny ważny krok w zacieśnianiu kontroli nad służbami w Polsce przez elity amerykańskie. Faktyczne podporządkowanie służb PRL, Centralnej Agencji Wywiadowczej USA, przełożyło się na wasalizację Polski na arenie międzynarodowej. Warszawa stawała się coraz bardziej bezsilna wobec coraz bardziej nachalnych nacisków Waszyngtonu. Rok 2003 był rokiem przełomowym, rokiem symbolem amerykanizacji polskiej racji stanu. To nie tylko wciągnięcie Polski do systemu tajnych więzień CIA, ale także aktywne zaangażowanie Wojska Polskiego w nielegalną inwazję USA na Irak. Amerykańska inwazja na Irak była użyciem siły wbrew prawu międzynarodowemu, z naruszeniem statutu ONZ. Inwazja ta nie miała żadnych podstaw w rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. Istnieje możliwość usprawiedliwienia użycia siły poprzez samoobronę, poprzez artykuł 51 karty ONZ, co jednak nie miało miejsca w tym przypadku. Właśnie dlatego sekretarz generalny ONZ Kofi Annan nazwał wojnę w Iraku nielegalną w świetle prawa międzynarodowego. Całkowita liczba ofiar wojny w Iraku waha się w zależności od szacunków od 200 tysięcy do nawet miliona osób. Renomowane czasopismo medyczne Lancet już w 2006 roku podało liczbę ponad 650 tysięcy dodatkowych zgonów. Wiosną 2004 roku świat obiegła nazwa Abu Ghraib, więzienia grozy, w którym amerykańscy żołnierze dokonywali wyrafinowanych tortur na mieszkańcach Iraku. Stany Zjednoczone podawały dwa powody swojej inwazji na Irak. Po pierwsze, było to rzekome zagrożenie, jakie stanowiła iracka broń masowego rażenia, a po drugie, rzekome powiązania Saddama Husajna z Al-Kaidą. Nic z tego nie było prawdą. Po inwazji nie znaleziono w Iraku żadnej broni masowego rażenia, a uzyskane w wyniku tortur informacje o powiązaniach irackiego dyktatora z zamachowcami z 11 września również okazały się fałszywe. Fałszywe dane wywiadowcze miały swój powód. Elity polityczno-finansowe Stanów Zjednoczonych już podjęły decyzję i tylko szukały powodów. Mechanizm bardzo podobny do uzasadnienia napaści na Jugosławię w 1999 roku. Nie było tak, że decyzje były oparte na danych wywiadowczych. Amerykanie manipulowali danymi, aby uzasadnić to, co już postanowili. Kulminacją kampanii oszczerstw przeciwko władzom niepodległego państwa, która miała przekonać do wojny sceptyczną opinię publiczną do inwazji na Irak, było zainscenizowane wystąpienie ówczesnego sekretarza stanu Stanów Zjednoczonych Colina Powella na forum ONZ w Nowym Jorku 5 lutego 2003 roku. Colin Powell przedstawił rzekome liczne dowody, według których Saddam Hussein miał już posiadać broń biologiczną i pracować nad bombą atomową. Dwa lata później Colin Powell nazwał swoje wystąpienie haniebną plamą i zdystansował się od niego. Powiedział wtedy: jestem tym, który w imieniu Stanów Zjednoczonych przedstawił światu fałszywe informacje i to na zawsze będzie częścią mojego życia. Niepodległy Irak był istotną geopolityczną przeszkodą w sprawowaniu amerykańskiej hegemonii na Bliskim Wschodzie. Ogłoszona przez Waszyngton po 11 września wojna z terroryzmem otworzyła możliwości realizacji strategii hegemonii Stanów Zjednoczonych bez oglądania się na prawo międzynarodowe. W specjalnej operacji wojskowej prowadzonej przez USA w Iraku wzięło ponad 15 tysięcy polskich żołnierzy. 22 z nich zginęło. Postępująca amerykanizacja polskiej racji stanu doprowadziła do podpisania absurdalnej umowy międzynarodowej między USA a Polską, istotnie ograniczającą polską suwerenność. Dokument ten nosi nazwę Umowa między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnionej współpracy obronnej, podpisana w Warszawie dnia 15 sierpnia 2020 roku. Umowa ta w porównaniu do innych umów typu SOFA, od angielskiego Status of Forces Agreement, regulujących zasady pobytu wojsk USA na terytorium innych państw, jest dla Polski niezwykle niekorzystna i bardziej przypomina relacje seniora z wasalem niż dwóch równorzędnych partnerów. Umowa ta zawiera ustalenia stawiające Polskę w pozycji znacznie gorszej niż na przykład Irak, czyli państwo podbite i okupowane przez Stany Zjednoczone. Władze w Warszawie zobowiązały się do przyjmowania na swoim terytorium żołnierzy i pracowników cywilnych sił zbrojnych USA bez żadnych gwarancji co do kontroli ich ilości, ani co do ilości i rodzajów przerzucanego sprzętu na terytorium RP. Rząd w Warszawie nie ma żadnej kontroli choćby nad sprzętem elektronicznym, który przekracza granice Polski pod flagą amerykańską. Stany Zjednoczone ponadto w żaden konkretny sposób nie zobowiązały się w tej umowie do obrony Polski, ani w ogóle do utrzymywania swojej stałej obecności. Umowa została zawarta bezterminowo i nie można rozwiązać jej wcześniej niż przed upływem 2-letniego okresu wypowiedzenia. Decydenci w Warszawie zgodzili się na funkcjonowanie na terenie Polski obszarów o charakterze eksterytorialnym, czyli pozostających poza władzą państwa polskiego. Tego typu autonomiczne jednostki pozostają do wyłącznej dyspozycji Stanów Zjednoczonych. Do tego siły zbrojne USA mają pełną swobodę w poruszaniu się po terytorium Polski bez żadnej kontroli władz państwowych i samorządowych. Amerykańscy żołnierze i pracownicy cywilni mają prawo poruszania się z załadowaną bronią nawet poza terenem jednostek wojskowych. Jest to prawo, którego nie ma przeciętny obywatel Polski. W razie popełnienia przestępstwa przez członka sił zbrojnych USA na terytorium RP, polski wymiar sprawiedliwości nie ma pierwszeństwa jurysdykcji. O ewentualnej winie rozstrzygać mają sądy amerykańskie. Obywatele Polski mogą zostać ponadto na podstawie tej umowy pozbawieni prawa do możliwości dochodzenia swoich roszczeń z tytułu szkód, jakie wyrządzili żołnierze amerykańscy. Po raz kolejny zatem doszło pod naciskiem amerykańskim do złamania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Uchybienia dotyczą m.in. artykułu 3 Konstytucji mówiącego o jednolitości Rzeczypospolitej Polskiej, artykułu 5 dotyczącego nienaruszalności terytorium RP i obowiązkowi zapewnienia bezpieczeństwa jej obywatelom, artykułu 8 o nadrzędnej roli Konstytucji RP w systemie prawa w naszym kraju, artykułu 10 o wykonywaniu władzy sądowniczej na terytorium Polski przez polskie sądy i trybunały, artykułu 32 o równości wszystkich wobec prawa, artykułu 77 o prawie do wynagrodzenia szkody, artykułu 83 o powszechnym obowiązku przestrzegania prawa Rzeczypospolitej Polskiej, artykuł 87 o hierarchii źródeł prawa obowiązującego w Polsce, artykuł 90 o zakazie przekazywania części kompetencji władczych podmiotom innym niż organizacje międzynarodowe lub organy międzynarodowe i obowiązujących w tym zakresie procedur. Z danych Sojuszu Północnoatlantyckiego wynika, że w tej chwili w Polsce stacjonuje 11 600 żołnierzy NATO, w w tym 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich. Notoryczne łamanie prawa międzynarodowego przez Stany Zjednoczone i stosowanie na porządku dziennym podwójnych standardów w polityce zagranicznej, bezpieczeństwa i gospodarczej sprawia, że tak wiele państw, od Brazylii przez Republikę Południowej Afryki aż po Indie, zachowuje obecnie dystans, gdy chodzi o przyłączenie się do tak zwanego kolektywnego Zachodu w potępieniu polityki Rosji wobec Ukrainy czy wdrożenia sankcji wobec Moskwy. Coraz więcej państw i narodów zaczyna dążyć do świata wielobiegunowego, bez dominacji jednego supermocarstwa, narzucającego w imię pseudodemokracji i pseudowartości swoją wolę polityczno-gospodarczą. Wśród wielu komentatorów, publicystów, ekspertów, którzy zajmują się analizą konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, panuje pogląd, że konflikt ten rozpoczął się 24 lutego 2022 roku. Natomiast jego geneza jest znacznie starsza i warto przyjrzeć się także poglądom tych ekspertów, komentatorów, tych profesorów na Zachodzie, którzy nie podzielają tej narracji, która panuje obecnie w polskich mediach głównego nurtu. Jednym z takich najwybitniejszych profesorów stosunków międzynarodowych ze Stanów Zjednoczonych, który nie godzi się na taką narrację, jest profesor John Mearsheimer. Jest to twórca teorii realizmu ofensywnego w teorii stosunków międzynarodowych, postać niezwykle wpływowa, jeśli chodzi o amerykańską politologię, amerykańskie stosunki międzynarodowe. To człowiek, który napisał książkę pod tytułem Wielkie Złudzenie, która została także przetłumaczona na język polski. Amerykański profesor w sposób niezwykle ciekawy pokazuje zupełnie inną stronę konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Co więcej, profesor John Mearsheimer pokazuje, że przyczyna wojny rosyjsko-ukraińskiej wcale nie tkwi wyłącznie w dążeniach mocarstwowych czy neoimperialnych Federacji Rosyjskiej, ale została sprowokowana przede wszystkim przez Stany Zjednoczone i Sojusz Północnoatlantycki. Profesor Mearsheimer uważa, że cztery czynniki wpłynęły w sposób absolutnie decydujący na zaognienie się relacji między Moskwą a Kijowem. Po pierwsze, jest to konsekwentne rozszerzanie Sojuszu Północnoatlantyckiego na wschód już po nielegalnym bombardowaniu Jugosławii. Po drugie, rozszerzanie Unii Europejskiej. Po trzecie, finansowanie przez Stany Zjednoczone kolorowej rewolucji na Ukrainie. Czwarty, bardzo istotny czynnik to rozpaczliwa obrona hegemonii liberalnej przez Stany Zjednoczone. To ten czynnik wpłynął na decyzje ostatnich lat, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, politykę bezpieczeństwa i politykę obronną Federacji Rosyjskiej, zdaniem amerykańskiego uczonego. Spójrzmy na kwestię rozszerzenia NATO. Tutaj zwracają na siebie uwagę trzy bardzo ważne wydarzenia. Po pierwsze, rok 1999, czyli pierwsze tak duże rozszerzenie sojuszu na wschód o Polskę, Czechy i Węgry. Następnie rok 2004, znacznie większe rozszerzenie o kolejnych 7 członków. No i wreszcie kluczowy, bardzo przełomowy szczyt NATO w Bukareszcie w roku 2008, gdzie padła propozycja członkostwa dla Ukrainy. Było to przelanie przysłowiowej czary goryczy, przejście Rubikonu, krytycznej granicy, jeśli chodzi o strefy wpływów w Eurazji. Tak opisuje to profesor John Mearsheimer. W tym kontekście warto także przywołać rok 1997 i szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego w Paryżu, gdzie doszło do spotkania wysokich rangą przedstawicieli Federacji Rosyjskiej z przedstawicielami państw członkowskich NATO, gdzie podpisano umowę NATO-Rosja. Federację Rosyjską reprezentował ówczesny prezydent tego państwa, Borys Jelcyn. Padła tam jasna deklaracja, że NATO nie będzie rozmieszczać broni jądrowej na terytorium nowych członków, którzy przystąpili do sojuszu po roku 1997. Wydarzenia z początku roku 1999, czyli zbrodnicze bombardowanie Jugosławii, nie zostało zaakceptowane przez Federację Rosyjską, która bardzo mocno stała na stanowisku policentryzacji świata i poglądu, że siłowe próby narzucania zachodniego modelu rozwoju, tak jak to robiły Stany Zjednoczone po roku 1991, są niezgodne z prawem międzynarodowym. to właśnie w odpowiedzi na te plany siłowego rozszerzania tak zwanego kolektywnego Zachodu, zdaniem profesora Johna Mearsheimera, Rosja postanowiła podjąć aktywne działania, jeśli chodzi o wypchnięcie wpływów amerykańskich ze swojego bardzo wrażliwego podbrzusza strategicznego. Przykładem takich działań była choćby wojna rosyjsko-gruzińska z 2008 roku, gdzie w odpowiedzi na agresywne działania zbrojne podjęte przez ówczesnego gruzińskiego prezydenta Saakaszwilego, Rosja podjęła próbę usunięcia wpływów USA na Kaukazie. Rosjanie wykorzystali wówczas precedens, jakim było powstanie państwa Kosowo, które oderwało się od Serbii przy aktywnym wsparciu państw anglosaskich. Trzeba przypomnieć tutaj także inne destabilizujące działania Zachodu, które były podejmowane choćby przez Unię Europejską. Mowa tutaj chociażby o powstaniu agresywnego projektu zatytułowanego Partnerstwo Wschodnie, które zostało zainaugurowane w roku 2009. Zdaniem profesora Mearsheimera to przykład próby głębokiej ingerencji w rosyjską przestrzeń strategiczną. Do tego należy wymienić szereg działań, które doprowadziły do stworzenia tzw. kolorowej rewolucji na Ukrainie. Było to także naturalną konsekwencją rozszerzania wpływów amerykańskich w Europie. Victoria Nuland, wysoki urzędnik Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych, przyznała pod koniec 2013 roku, że Waszyngton przekazał ponad 5 miliardów dolarów na przygotowanie pomarańczowej rewolucji na Ukrainie, czyli tych wydarzeń, które obserwowaliśmy w latach 2004-2005, a następnie tak zwanego Euromajdanu w latach 2013-2014 i doprowadzenia do faktycznego zamachu stanu, który obalił legalnie urzędującego prezydenta Wiktora Janukowycza. Wszystkie te działania Zachodu na Ukrainie od początku XXI wieku aż po zamach stanu w lutym 2014 roku były oparte na wyrafinowanych metodach amerykańskich służb specjalnych na czele z koncepcją tzw. rewolucji niezbrojnej. To metoda głębokiego oddziaływania na struktury społeczne danego państwa, która kończy się sterowanym z Zachodu sztucznym wywołaniem kolorowej rewolucji. Te koncepcje opisał amerykański profesor Gene Sharp, który aktywnie był zaangażowany w amerykańskie tzw. działania aktywne w Europie. Profesor John Mearsheimer wskazuje na to, że obalenie rządów prezydenta Wiktora Janukowycza w wyniku zamachu stanu w lutym 2014 roku i fakt nieuznania tego puczu przez Federację Rosyjską był absolutnie przełomowym punktem w najnowszej historii Europy. Amerykański politolog podkreśla, że bez wpływów zachodnich nie doszłoby do przewrotu wewnątrzpolitycznego na Ukrainie, który pociągnął za sobą także ten kryzys, który w literaturze przedmiotu określany jest mianem kryzysu krymskiego. Chodzi o pojawienie się tzw. zielonych ludzików na Krymie, a następnie zorganizowanie referendum w dniu 16 marca 2014 roku i przyłączenie Półwyspu Krymskiego do Federacji Rosyjskiej. Zdaniem profesora Mearsheimera było to bezpośrednią konsekwencją ingerowania przez Zachód, mieszania się przez Stany Zjednoczone w wewnętrzne sprawy Ukrainy i szerzej w przestrzeń poradziecką. Dalsze konsekwencje działań amerykańskich na Starym Kontynencie to zdaniem profesora Mearsheimera na przykład rozpoczęcie latem 2014 roku działań zbrojnych w Donbasie. Zdaniem amerykańskiego eksperta Rosja nie mogła sobie pozwolić z punktu widzenia realizmu w stosunkach międzynarodowych na dalszą ingerencję przez Stany Zjednoczone i jej sojuszników w wewnętrzne sprawy Ukrainy. Warto przywołać tutaj postać profesora Zbigniewa Brzezińskiego, który w 1997 roku pisał na łamach swojej książki pod tytułem Wielka Szachownica, że Ukraina jest swego rodzaju sworzniem geostrategicznym w tej części Europy i z punktu widzenia interesów Stanów Zjednoczonych będzie odgrywała niezwykle istotną rolę, jeśli chodzi o wywieranie nacisku na Rosję. Warto zwrócić uwagę, że proces rozszerzania NATO postępuje systematycznie, burząc przy tym system równowagi sił w Europie. Dochodzi także do inicjowania kolejnych agresywnych koncepcji geopolitycznych, takich jak inicjatywa Trójmorza, skupiająca 12 państw, zainaugurowana w roku 2015. To działania wymierzone nie tylko w interesy Federacji Rosyjskiej, ale także Chin, które w roku 2012 zainaugurowały inicjatywę 16+1, a po przyłączeniu kilka lat później Grecji ta inicjatywa przyjęła formułę 17+1 i zaczęła pełnić istotną rolę w komunikacji strategicznej i komunikacji gospodarczej między Chinami a tą częścią Europy. To z kolei spowodowało, że Stany Zjednoczone poczuły się niezwykle zagrożone, ponieważ chińska inicjatywa jednego pasa, jednej drogi, ogłoszona formalnie w listopadzie 2013 roku przez prezydenta Xi Jinpinga, tak naprawdę oznaczałaby zrealizowanie wizji brytyjskiego geopolityka i geografa Halforda Mackindera, który pisał jeszcze na początku XX wieku, że to mocarstwo, które doprowadzi do zjednoczenia Eurazji, do połączenia strefy brzegowej i strefy centralnej kontynentu, będzie tak naprawdę rządzić światem. Zdobędzie taką potęgę polityczną, gospodarczą i militarną, że będzie w stanie oddziaływać na całym świecie i narzucać swoją wizję rozwoju świata. Znany amerykański geostrateg dr George Friedman w roku 2015 wzywał, aby Stany Zjednoczone stworzyły blok państw pod swoją egidą na przesmyku bałtycko-czarnomorskim i bałtycko-adriatyckim, który nazwał kordonem sanitarnym. Celem takiego strategicznego szlabanu miałoby być nie tylko rozbicie współpracy politycznej i gospodarczej Niemiec i Rosji, ale także utrudnianie relacji gospodarczych państw regionu z Chińską Republiką Ludową. Państwa wchodzące w skład takiego kordonu sanitarnego miałyby być suwerenne tylko na papierze. Realnie w polityce zagranicznej i w swojej polityce bezpieczeństwa i polityce obronnej miałyby być podporządkowane Stanom Zjednoczonym. Patrząc na słowa doktora George'a Friedmana, widać, że ta wizja się ziściła, czy właściwie realizuje się na naszych oczach. Koncepcja Trójmorza nawiązuje do idei intermarium, międzymorza i idei federacyjnej Józefa Piłsudskiego, czyli koncepcji stworzenia Polski o charakterze federacyjnym, która włączałaby terytoria dzisiejszych państw bałtyckich, Białorusi i Ukrainy i tworzyła taki właśnie silny blok geopolityczny w tej części Europy pod egidą mocarstw morskich, państw anglosaskich. Stąd amerykański hegemon pracuje wciąż nad nowymi inicjatywami o charakterze strategicznym w Europie Środkowo-Wschodniej, chociażby takimi jak zainaugurowany w 2020 roku Trójkąt Lubelski, skupiający Polskę, Litwę i Ukrainę. Ukraina i Polska stanowią niezwykle istotne elementy w strategii polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych. Są wykorzystywane jako tak zwane zderzaki strategiczne, mające osłabiać państwo związkowe Rosji i Białorusi, bez narażania zdrowia i życia żołnierzy amerykańskich. Strategia wyciągania kasztanów z ognia cudzymi rękami jest doskonale widoczna w wojnie na Ukrainie, gdzie Stany Zjednoczone prowadzą, zdaniem profesora Johna Mearsheimera, proxy war, czyli wojnę zastępczą, starając się osłabiać Rosję rękami obywateli Ukrainy i naiwnych najemników z Zachodu. Włączenie Polski w ogromną pomoc dla Ukrainy jest częścią amerykańskiej polityki realizowania polityki zagranicznej za pomocą zderzaków strategicznych. Niesie to ogromne zagrożenie nie tylko eskalacją konfliktu na Ukrainie, ale także ogromnymi stratami dla państwa polskiego. Bezwarunkowa i bezmyślna pomoc dla Ukrainy realizowana przez rząd w Warszawie odbywa się bez uzyskania jakichkolwiek realnych korzyści dla państwa polskiego. Politycy ukraińscy nie wykonali żadnego gestu w stronę narodu polskiego w 80. rocznicę ukraińskiego ludobójstwa na narodzie polskim. Nazwiskami ukraińskich zbrodniarzy biorących udział w ludobójstwie na Wołyniu po dziś dzień nazywane są ulice i place na Ukrainie. Ideologia banderowska i neonazistowska rozwija się na Ukrainie praktycznie bez żadnych przeszkód. Sąd Najwyższy tego państwa zezwolił choćby na eksponowanie w przestrzeni publicznej symboliki zbrodniczej dywizji SS Galicien. Pod naciskiem Stanów Zjednoczonych Polska udziela dziś wsparcia Ukrainie ponad stan i tworzy realne zagrożenia. utrzymywanie ukraińskich turystów socjalnych to dziesiątki miliardów złotych rocznie wydawanych z polskiego budżetu. To ogromne obciążenie systemu ochrony zdrowia ponoszone przez polskich podatników ze względu na świadczone bezpłatnie usługi dla obywateli Ukrainy. To także obciążanie systemu oświatowego, przepełnianie placówek. Niespotykane dotąd ani w Polsce, ani w Europie przywileje dla ukraińskich migrantów w szkolnictwie wyższym, zarówno w kwestii dostępu do studiowania, jak i przyjmowania pracowników naukowych. To także zagrożenie związane z wypieraniem Polaków z rynku pracy. Chodzi o tańszy koszt ukraińskiego pracownika oraz dotacje publiczne do zatrudniania Ukraińców. To także zagrożenie utratą bezpieczeństwa publicznego, importem korupcji czy przestępczości. To wreszcie perspektywa konfliktów dotyczących języka, tożsamości, pamięci historycznej czy polityki zagranicznej. Słowa rzecznika prasowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, pana Łukasza Jasiny z marca 2022 roku, obrazowo pokazują, jak bardzo polska polityka zagraniczna stała się zakładnikiem obcych interesów.
My jesteśmy do dyspozycji Ukrainy, jej decyzji, jej próśb, jej wniosków w tej sprawie. Jeżeli nasi ukraińscy przyjaciele będą chcieli z tego planu skorzystać, pozostajemy do dyspozycji, podobnie jak w wypadku sojuszników. Jesteśmy tutaj sługami narodu ukraińskiego, jego próśb.
Ukrainizacja polskiej racji stanu, którą obecnie obserwujemy, to tylko jeden z wielu groźnych elementów amerykanizacji polskiej racji stanu. Czas najwyższy przerwać ten proces.